Cześć Boże, szanowni słuchacze, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, dzisiaj dalej pozostajemy w kręgu audycji na cztery łapy i dwoje uszu. Witamy Państwa serdecznie, Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne, psinka Sabinka, dzisiaj temat rzeka, uszy ciąg dalszy. Tak jak już wspomniałam, nie leczmy samemu, ponieważ przyczyny mogą być różne. Wspominałam troszeczkę, że mogą być to takie patogeny jak infekcje bakteryjne, jak infekcje grzybicze, jak infekcje pasożytnicze. To, no, czym warto tutaj się odnieść w tym momencie, to fakt, że te inwazje, infekcje mogą być zarówno pierwotną przyczyną schorzeń ucha, jak i mogą być wtórną, bo może być tak, że nasz zwierzak cierpi na przykład na ogólną jednostkę chorobową, ma jakieś zaburzenia metaboliczne, zaburzenia odporności, jest przewlekle leczony różnymi grupami leków i to też w konsekwencji może dawać wtórne namnażanie się patogenów w postaci bakterii i grzybów. Bardzo częstym przykładem są ciała obce w kanale słuchowym zewnętrznym. Przypominam, że kształtem kanał słuchowy psa przypomina literę L, czyli jeżeli my nawet podejrzewamy, że coś w tym uchu może się znajdować, a czego tam być nie powinno, nie jesteśmy tego w stanie precyzyjnie stwierdzić, ponieważ może być to ciało obce umiejscowione w tej dolnej części kanału słuchowego, która już jest tutaj bardziej pozioma, a nie w tej części bardziej zewnętrznej, pionowej. Takie sytuacje bardzo często mają miejsce, kiedy zwierzaki buszują w trawach, w krzakach, bardzo często wyciągamy z uszu nasiona, czy jakieś fragmenty roślin, czy kłosy zbóż. Natomiast trzeba być czujnym, bo ciało obce, które drażni kanał słuchowy, powoduje, że dochodzi do zapalenia tego kanału słuchowego, do nadmiernej produkcji wydzieliny, która w tym uchu zalega i czasem to ciało obce może być nadmiarem tej woskowiny maskowane i nie zawsze jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić, że pierwotną przyczyną dolegliwości jest właśnie rzeczone ciało obce, a nie po prostu inwazja patogenu. Może dochodzić do powstawania powikłań przy zapaleniu kanału słuchowego w postaci krwiaka małżowiny usznej. To też jest przypadłość, która często zdarza się, szczególnie u kłapouchych zwierzaków, które w przypadku odczuwania dyskomfortu związanego z uchem trzepią tym łebkiem, no i te fruwające, latające, luźne uszy obijają się o różne przedmioty, bardzo często nawet o kolczatkę, którą pies ma na szyi. Dochodzi do pęknięcia naczynka krwionośnego w strukturach małżowiny usznej i do nabierania krwi, która rozdziela skórę od małżowiny i takie ucho wygląda, jak mówił to mój kolega, jakby była wszyta tam piłka do ping-ponga. Takie ucho w dotyku jest bolesne, jest gorące, możemy wyczuć naciskając to miejsce piłeczki ping-pongowej, że coś tam w środku hełboce i tego typu zmiany też kwalifikują się najczęściej do zabiegów operacyjnych, ponieważ wcześniej czy później ta krew się wchłonie, natomiast pojawia się tam włóknik i ten włóknik, wypełniając tą jamę krwiaka, organizując skrzep, powoduje trwałe, przewlekłe deformacje małżowiny usznej. Niektórzy mówią, że jest to tylko defekt kosmetyczny, niemniej jednak ja chciałabym, żeby mój piesek miał uszka takie, jakie ma, a nie żeby wyglądał, jakby to ucho było wcześniej rozerwane czy pogryzione. Jeżeli już mowa o pogryzieniach, no to uszy to też jest strategiczne miejsce, które bardzo często cierpi w przypadku pojedynków psiokocich, kociopsich czy psiopsich. I tutaj też mamy problemy, bo takie rany bywają trudno gojące się, szczególnie jeżeli dochodzi do urazów chrząstki. Penetracja jakichkolwiek leków, a w tym momencie ordynowanych najczęściej antybiotyków, do chrząstki z racji ubogiego ukrwienia jest ograniczona. W związku z czym też rodzi się ryzyko nadkażeń bakteryjnych chrząstki i takie sytuacje nierzadko mogą się skończyć amputacją małżowiny usznej. Diagnostyka weterynaryjna w XXI wieku idzie bardzo do przodu i już wiemy, jak walczyć z chorobami związanymi z alergią, bo szanowni Państwo, uczulam, 80% psich alergików, czy mówimy tu o atopii, czy nadwrażliwości na alergeny środowiskowe, czy nawet jeżeli mówimy o alergii pokarmowej, to 80% psich i kocich alergików ma objawy w postaci zapalenia uszu. I tutaj zapalenie uszu nie jest pierwotną przyczyną jednostką chorobową samą w sobie, tylko jest to jeden z objawów ogólnoustrojowego problemu, z którym cierpi nasz zwierzak. Mało tego, u tych alergików zdarza się tak, że jedynym objawem alergii jest nawracające czy przewlekłe zapalenie obustronne uszu. Tak więc, szanowni państwo, jeżeli chcemy się poddać w walce z przewlekłym zapaleniem uszu, pamiętajmy, że być może prozaiczna przyczyna nie tkwi w samym uchu, tylko jest ona związana chociażby z alergią, czy z niedoczynnością tarczycy, czy z przewlekłym leczeniem lekami wpływającymi na obniżenie odporności ogólnej. Jeżeli chodzi o dobranie precyzyjnego leczenia, tak zwanego leczenia celowanego, no to tutaj niezbędna jest pomoc lekarza weterynarii. Jest ona niezbędna z kilku podstawowych przyczyn. Zbierzmy sobie to, co dotychczas powiedzieliśmy, jakie mogą być przyczyny, jakie mogą być objawy. Po pierwsze, lekarz musi obejrzeć ucho, ocenić, jakie zmiany patologiczne są w kanale słuchowym. Natomiast oprócz oglądania klasycznego, tak jak my to możemy czynić w domu, mamy specjalne przyrządy, które pozwalają nam ocenić i zajrzeć w głąb tego krzywego kształcie litery L kanału słuchowego. To są specjalistyczne otoskopy, czyli przyrząd, który pozwala nam dosyć głęboko ze światełkiem ocenić strukturę kanału słuchowego, obejrzeć błonę bębenkową. Jest to przyrząd niezbędny w przypadku chociażby podejrzenia ciała obcego, a uwierzcie mi państwo, zdarzają się sytuacje takie, że nawet jesteśmy w stanie z tego kanału słuchowego wyciągnąć kleszcza, muchę, czy muszkę, czy innego pasożyta, nie wspominając już o chociażby kłosach zbóż. Kolejne bardzo pomocne badanie dodatkowe to jest tak zwane badanie cytologiczne. Pobieramy fragment wydzieliny z kanału słuchowego i oceniamy pod mikroskopem, jakie typy komórek dominują w tym wysięku czy w tej wydzielinie zapalnej. Jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie ocenić, czy dominują tam drożdżaki, czyli grzyby, czy dominują tam bakterie, czy te bakterie mogą sugerować, że to są bakterie ziarnieniaki, czy to są, nie daj Boże, pałeczki, które wymagają troszeczkę innego podejścia farmakologicznego. W przypadku nawracających zapaleń uszu uporczywych bardzo wskazane jest zrobienie również wymazu, czyli pobieramy materiał z ucha i dokonujemy posiewu. Na podstawie posiewu wiemy, jaki patogen w tym uchu bytuje i też na podstawie posiewu jesteśmy precyzyjnie w stanie dobrać na podstawie antybiogramu konkretny lek, bo drodzy państwo, są antybiotyki, które działają na szerokie spektrum bakterii, co nie znaczy, że na wszystkie. I czasem frustracja państwa i lekarza prowadzącego jest ogromna, kiedy stosujemy antybiotyk już kolejny z drugiej grupy i wciąż nie przynosi nam to efektów terapeutycznych. W takich sytuacjach tym bardziej warto się przyjrzeć temu kanałowi słuchowemu i zrobić wymaz z tego ucha i wtedy będziemy mieć czarno na białym, jakim lekiem, jaki patogen leczymy. Jest na rynku cała rzesza preparatów, które właściciele po wskazaniach lekarza weterynarii ordynują sami w domu. Myślę tu przede wszystkim o lekach działających miejscowo. Różnego typu płyny, maści, krople, zawiesiny. Większość z tych preparatów na chwilę obecną to są preparaty combo, to są preparaty łączone, gdzie w jednej kropli leku mamy substancję działającą bakteriobójczo, czyli antybiotyk, mamy lek przeciwzapalny, przeciwsiądowy i mamy jeszcze komponentę przeciwgrzybiczą, a są jeszcze leki, które dodatkowo oprócz tych trzech składowych mają też działania przeciwpasożytnicze. Można te leki ordynować, ale drodzy państwo, po konsultacji z lekarzem weterynarii nie bierzemy tych leków, nie stosujemy w ciemno, bo przykładowo pół roku temu nasz zwierzak miał podobną przypadłość, to znaczy w państwa mniemaniu, bo objawy były podobne, ucho wyglądało podobnie, co nie zmienia faktu, że jeżeli pół roku temu zwierzak miał dolegliwość związaną z uchem, mogła to być zupełnie inna przyczyna, aniżeli dolegliwość, z którą borykamy się teraz. Tak więc apeluję do państwa o zdrowy rozsądek. Nie leczmy sami, natomiast jeżeli już mówimy o świadomej pielęgnacji uszu naszych podopiecznych, to w tym wypadku chciałabym zwrócić uwagę na kilka czynności, które możecie państwo samodzielnie we własnym zakresie wykonywać w domu. Przede wszystkim, u jakich zwierząt szczególnie należy dbać o uszy? Po pierwsze, u tych zwierzaków, które z tymi uszami problemy mają już czas jakiś. Jest to oczywiste. Jeżeli mamy rasę predysponowaną do chorób uszu, czyli rasę, u których, czy kundelka, u których te uszy są długie i zakrywają wejście do kanału słuchowego, to też są nasi podopieczni, których uszy powinniśmy otoczyć szczególną troską. Natomiast jednak nie ma tutaj hulaj dusza, piekła nie ma i czyścimy uszy i robimy co chcemy. W dobrej wierze, tak jak wspomniałam już na początku, możemy zaszkodzić. Szczególnie unikajmy patyczków higienicznych do oczyszczenia kanału słuchowego, unikajmy waty do czyszczenia kanału słuchowego. Zdarzają się sytuacje, że pojedyncze włókna waty w tym uchu zostają i też działają drażniąco. Nie stosujmy domowych środków na bazie mydła, na bazie alkoholu, na bazie oliwy z oliwek. To są substancje, które znacząco wpływają na pH kanału słuchowego, a zmiana pH może prowadzić do namnażania się patogenów, mimo że my chcemy celowo o to ucho dbać i odwlekać ewentualne kolejne problemy z tymi uszami. No, myślę, że warto wspomnieć o monitoringu, czyli o kontroli. Jeżeli zwierzak ma nawracające, częste problemy z uszami, kontroluj, zaglądaj do tego ucha. Każdy sygnał w postaci pojawienia się ciemnej wydzieliny, czy faktu, który odnotowujemy, że z tego ucha dziwnie pachnie, czy pachnie inaczej niż zwykle, czy tak jak wspomniałam, trzepanie uszami, interesowanie się psa uszami, drapanie, przekrzywianie głowy, to jest sygnał, że należałoby psu udzielić fachowej pomocy. Co dalej? Jeżeli masz rasę psa, u którego kanał słuchowy porasta nadmierną ilością włosków, usuwaj te włoski, a jeżeli cię to przeraża, to skorzystaj z fachowej pomocy lekarza weterynarii czy groomera, który oczyści fachowo i bezboleśnie kanał słuchowy. Są specjalistyczne preparaty, które tutaj Państwo możecie już podawać we własnym zakresie, profilaktycznie, ale to są preparaty specjalistyczne dedykowane do pielęgnacji ucha. Zazwyczaj w zależności od stopnia czy skali problemu z uszami ordynujemy te preparaty od 2-3 razy w tygodniu do częstotliwości takiej, kiedy widzimy, że ucho jest przybrudzone, przykurzone i chcemy to ucho doprowadzić do stanu nowości czy używalności. Należy taki preparat aplikować do kanału słuchowego zewnętrznego, rozmasować małżowinę, aż będzie słychać takie charakterystyczne chlupotanie, jak ja to mówię, to znaczy, że maść, płyn czy zawiesina zostały dokładnie rozprowadzone po całej powierzchni ucha zewnętrznego. Nadmiar podanego leku dobrze byłoby usunąć. Każdy, kto miał wodę w uchu, wie, że jest to nieprzyjemne uczucie. Zwierzaki bardzo często radzą sobie same, ponieważ nadmiar tego preparatu pielęgnacyjnego potrafią wytrzepać, co nie zmienia faktu, że po takim zabiegu pielęgnacyjnym dobrze byłoby gazikiem na palcu taki kanał słuchowy przetrzeć i osuszyć. Pamiętajcie Państwo, że te preparaty są zalecane również z tego względu, że mają oprócz klasycznego czyszczenia kanału słuchowego dodatkowe bonusy. Po pierwsze, wpływają odpowiednio na utrzymanie stałego pH w tym kanale słuchowym. Po drugie, tworzą taki filtr w kanale słuchowym, czy taką barierę, która zapobiega wilgoci w tym uchu. Po trzecie, mają w sobie różne nośniki czy substancje, które zapobiegają przyleganiu do skóry naskórka kanału słuchowego, czy patogenów, czy kurzu, czy bakterii. To są preparaty, które pozwalają w pewien sposób, czy stymulują kanał ucha zewnętrznego do oczyszczania się w sposób naturalny. Natomiast o czym warto jeszcze wspomnieć? Bolące uszy naszych podopiecznych to jest również problem w gabinecie lekarza weterynarii, bo jeżeli to ucho boli, to jakakolwiek próba interwencji czy nawet obejrzenia kanału słuchowego kończy się fiaskiem. Natomiast to jest jedno. Druga kwestia to jest to, że pies lub kot nie lubi, aby mu do tego kanału słuchowego zaglądać, mimo że może być to ucho zupełnie zdrowe. Stąd, szanowni Państwo, jeżeli macie szczeniaczka, kociaczka, podczas normalnych domowych czynności zabawowych czy pielęgnacyjnych, warto takiego psa czy kota przyzwyczaić do jakiegokolwiek manewrowania przy małżowinie usznej. Jest to proces nauki naszego podopiecznego, który znacząco ułatwia życie w przyszłości Państwu, chociażby jeżeli musicie do tego ucha aplikować preparaty pielęgnacyjne czy leki, ale również nam, lekarzom, gdzie zwierzę jest przyzwyczajone do różnych zabiegów i to ucho również daje nam obejrzeć, zbadać, omacać, zajrzeć do środka. Próbujcie Państwo w czasie codziennej zabawy podnosić małżowinę, próbujcie Państwo gazikiem na palcu tą małżowinę w środku dotykać w formie zabawy, nagradzajcie swoich podopiecznych. niech nie będzie to dla nich traumą. I pamiętajcie Państwo jeszcze, apeluję szczególnie do właścicieli psów kąpiących się, czy psów kąpanych, szczególnie do tej grupy. Pieski, które wymagają częstych interwencji fryzjerskich, groomerskich, to są pieski, które są narażone na zalanie kanału słuchowego zewnętrznego. Może to być dużą traumą dla psa i każdorazowo, jeżeli podejrzewamy, że nieopatrznie słuchawka prysznica spowodowała, że parę kropel wody wpadło do ucha naszego podobiecznego, starajmy się to ucho wytrzeć do sucha i ewakuować nadmiar wody. Tak samo w przypadku psów kąpiących się, tak samo w przypadku psów bytujących w wilgotnym środowisku, tak samo w przypadku psów, które hasają po deszczu, starajmy się, aby ten kanał słuchowy był zawsze suchy. Szanowni Państwo, reasumując, jeżeli Twój psiak czy Twój kociak nie miał nigdy problemu z uszami lub też nie należy do ras predysponowanych, pielęgnacja uszu może być ograniczona tylko i wyłącznie do obserwacji, do czujności, do w miarę regularnego zaglądania do tego ucha. Natomiast jeżeli masz podejrzenia, że coś jest nie tak, jeżeli zauważysz, że wnętrze kanału słuchowego nie wygląda tak, jak wyglądało jeszcze czas jakiś temu, czy nie wygląda analogicznie do drugiego zdrowego kanału słuchowego, zapraszamy Państwa do gabinetów lekarzy weterynarii, co nie zmienia faktu, że świadomy właściciel to właściciel, który jest wyczulony na dobrostan swojego zwierzaka i przede wszystkim profilaktyka, szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za uwagę, wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy Państwa, ja i psinka Sabinka.